czas na naszej antenie na katechezę. Dzisiaj katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Gościem naszej audycji będzie ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup diecezji świdnickiej. Zanim poprosimy księdza biskupa na antenę, wysłuchamy katechezy, przywołajmy Ducha Świętego, niech nam towarzyszy, niech otwiera nasze serca, nasze umysły na prawdę katechizmową, którą za chwilkę usłyszymy.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, Święty Duchu, do nas przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu,
piękną pieśnią wezwaliśmy Ducha Świętego, bo na naszej antenie czas na katechezę, jak już wspomniałem przed kilkoma minutami. Katecheza dzisiaj z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Gościem naszym jest ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup diecezji świdnickiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, proszę księdza, biskupa.
Na wieki wieków amen. Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Księże biskupie, cieszymy się bardzo, że ksiądz biskup jest z nami już nie pierwszy raz na antenie Radia Maryja. I już oddajemy księdzu biskupowi głos, zamieniamy się w słuch.
Siostry i bracia, bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że w ten sobotni poranek mogę gościć też w waszych domach i podzielić się doświadczeniem wiary, doświadczeniem słuchania Słowa Bożego, doświadczeniem też i życia. Dokładnie przed tygodniem, 11 lutego, papież Franciszek skierował do księdza arcybiskupa Rino Fisichella list, w którym powierzył mu organizację zbliżającego się jubileuszu roku 2025. Elementy papieskiego programu, jakie zawarł w tym liście Ojciec Święty, to najogólniej mówiąc odnajdywanie Boga po kryzysie pandemii, odnowa wiary, modlitwa adoracji, kontemplacji, solidarność z ubogimi, no i to, czym żyje dzisiaj Kościół, czyli zaangażowanie w drogę synodalną. Warto przypomnieć, że jubileusz zawsze w życiu Kościoła był wydarzeniem o wielkim znaczeniu duchowym, społecznym, kościelnym. Odkąd papież Bonifacy VIII w roku 1300 ustanowił pierwszy rok święty, który miał być powtarzany co 100 lat, co na wzór biblijny zostało później zmienione na 50 lat, a następnie na 25 lat. Święty lud Boży przeżywał tę celebrację jako wyjątkowy dar łaski. Dar charakteryzujący się przebaczeniem grzechów, w szczególności odpustem, pełnym wyrazem miłosierdzia Boga. Wielki jubileusz roku 2000 wprowadził Kościół trzecie tysiąclecie jego historii. Pamiętamy, że święty Jan Paweł II bardzo wyczekiwał tego wydarzenia. Pragnął w nadziei, że chrześcijanie na całym świecie, przeżywając historyczne podziały, będą mogli wspólnie celebrować 2000 lat od narodzenia Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Zbliżamy się już do kolejnych 25 lat w XXI wieku. Jesteśmy przez Ojca Świętego, papieża Franciszka, wezwani do rozpoczęcia przygotowań, które pozwolą nam przeżywać rok święty, rok jubileuszowy w całym jego bogactwie. I w tym kontekście znaczącym etapem, jak pewnie pamiętamy, był nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, który pozwolił nam odkryć całą siłę i czułość miłości miłosiernej Ojca. I jak pisze w swoim liście Ojciec Święty, po to byśmy i my stawali się świadkami tej czułej miłości miłosiernej Ojca. Siostry i bracia, mamy zatem razem z Kościołem obudzić, ożywić swoją wiarę, która wyrazi się przez odnowę życia modlitewnego, społecznego. Na początku nowego tysiąclecia, kiedy kończył się rok wielkiego jubileuszu, święty Jan Paweł II przypomniał, że tego pierwszeństwa, świętości i modlitwy nie można urzeczywistnić inaczej, jak tylko przez ciągłe powracanie do słuchania Słowa Bożego. W liście apostolskim Nowo Milenio i Nounte Ojciec Święty pisał tak: konieczne jest, aby słuchanie Słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lekcji Divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie. Tak pisał Ojciec Święty. Siostry i bracia, dzisiaj chcę się podzielić właśnie taką wrażliwością na słuchanie Słowa Bożego. Od pewnego czasu sam uczestniczę w rekolekcjach ze Słowem Bożym. Widzę, jak to Słowo nie tylko mnie, ale też i innych prowadzi, przemienia, pozwala też inaczej spoglądać na rzeczywistość Boga, świata. Dzieje się tak, ponieważ Słowo, z dużej litery Słowo, przyjęte z wiarą sprawia, że człowiek widzi głębiej, widzi po prostu dalej. Pamiętamy dzisiejszą Ewangelię, opis tego, co się wydarzyło na Górze Przemienienia. A z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. A zaraz potem, gdy się rozejrzeli, już nie widzieli nikogo przy sobie, tylko samego Jezusa. Słowo Jezusa sprawia, że człowiek odzyskuje siły, że powraca w nim nadzieja, powraca pokój, powraca życie, możemy powiedzieć pełnia życia. Papież Benedykt XVI uczył, że ta droga, sztuka słuchania życia Słowem Bożym, ta droga lekcji divina może stać się nową duchową wiosną Kościoła. Dlaczego? Ponieważ uczy słuchania słowa sercem. Nie zaniedbuje rozumu. Włącza go od samego początku w zgłębianie świętego tekstu, w którym bije serce Boga. Tak przypominał papież Benedykt XVI. Święty Paweł w liście do Rzymian uczy, że wiara rodzi się ze słyszenia. A tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Siostry i bracia, żyjemy w czasach utraty wiary. Brakuje miejsc, środowisk, w których przestrzeń wiary jest naturalna. Nie doświadczamy obecności Boga w świecie tak bardzo jak niegdyś. Coraz częściej zadawane są pytania o przyszłość Kościoła, zwłaszcza po pandemii, o przyszłość nauczania religii w szkole, pytania, co z młodym pokoleniem Polaków. Te pytania się nasilają. Coraz częściej pozostajemy w pewnej rozterce, gdzie szukać odpowiedzi, co nas czeka. Kilkanaście dni temu czytaliśmy w liturgii godzin taką mowę świętego Atanazego, biskupa, który przypominał, że dzięki Słowu Boży ład panuje w świecie. Dokładnie było napisane we wszechświecie. Jedno tylko krótkie zdanie z tej mowy świętego Atanazego. Nic nie istnieje ani nie powstaje, co nie istniałoby ani zostało dokonane w Słowie i przez Słowo, jak to naucza święty Jan. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. I jeszcze jedno zdanie z tej mowy. Podobnie jak artysta za pomocą dobrze nastrojonej cytry, łącząc umiejętnie dźwięki niskie, wysokie, średnie i inne, tworzy jedną melodię, tak też i mądrość Boża, dzierżąc w swych dłoniach wszechświat cały, niby cytrę, łączy byty ziemskie, nadziemne i niebieskie, zestawia całość z poszczególnymi częściami, wszystkim kieruje swą wolą i rozkazem. W ten sposób tworzy jeden świat i jeden porządek świata pełen harmonii i piękna. To samo Słowo Boga, które pozostaje nieporuszone u Ojca, wszystko porusza stosownie do natury rzeczy, a zgodnie z wolą Ojca. Wszystkie stworzenia od Niego otrzymują życie i wyznaczone naturą trwanie oraz przez Niego tworzą podziwu godną prawdziwie Bożą harmonię. Koniec cytatu. Siostry i bracia, ktoś ładnie powiedział, tyle będzie Polski, ile będzie Polaków, którzy zrozumieli, że Polska jest z Bożego Słowa. Tyle będzie Bożego Ładu. Ile będzie w nas tego właśnie zrozumienia, że Słowo Boże jest w nas, że ono nas prowadzi, że ono w nas dojrzewa. Mimo naszej woli dojrzewa, owocuje. Słowo przechowywane w sercu jest światłem. Rodzi uśmiech. Przenika głębokości i zamysły naszego serca. Trzeba więc, abyśmy z wiarą i ufnością strzegli tego słowa i też cierpliwie czekali na jego plon. Plon obfity. A zatem odpowiedź na te pytania, które wcześniej się pojawiły, może wydaje się być jednak dość prosta. Tyle będzie katechezy w parafii i w szkole. Tyle będzie ładu w kościele, w społeczeństwie, w społecznościach, w których żyjemy. Tyle będzie ile będzie duszpasterzy, katechetów, katechistów, tych, którzy zrozumieli, że Kościół, że wiara jest ze słuchania Bożego Słowa. Nie z poezji, nie z moralizowania, nie politykowania, ale słuchania Słowa. Jak powiedzieć dzisiaj człowiekowi, że Bóg do mnie mówi? Jak powiedzieć człowiekowi, że Bóg mówi do mnie codziennie? Jeszcze do tego mówi z miłością i tak bardzo osobiście. W każdej chwili naszego życia rodzi się wiara. Dlaczego? Ponieważ słuchamy tego, który do nas mówi. A mówi bardzo proste słowo. Jesteś ważny w moim życiu. Jesteś w moim życiu obecny. Tak właśnie Bóg mówi do mnie każdego dnia. A to oznacza, że nie ma takiej chwili, nie ma takiego momentu, takiej sekundy w moim życiu, w której by Bóg do mnie nie mówił. Może to być trudne dla nas do uwierzenia. Trudne w to, że Bóg mówi do mnie nieustannie. Ale to oznacza, że Bóg się nami nie męczy, że Bóg się nami nie gorszy. Kiedy Bóg mówi do mnie, to ja staję się przez Jego Słowo. To ważne. Uwierzyć w to, że On mówi do mnie stale. Ważne, ponieważ to oznacza, że ja mam nieustannie kontakt z Bogiem, który przez swoje Słowo nieustannie mnie stwarza, kształtuje. Czyni na swój obraz i swoje podobieństwo. U Boga nie ma takiego momentu, nie ma takiej chwili, w której by przestał do mnie mówić. Pamiętam z rekolekcji, jak jeden z prowadzących mówił, że my czasem mamy takie przeświadczenie, kiedy właściwie takie pokusa takiego myślenia, że Bóg niekiedy przestaje do nas mówić, jakby ścisza swój głos. Owszem, kiedy uczestniczę w rekolekcjach, zdaje się, że mówi głośno, mówi wyraźnie, donośnie, czytelnie. A potem, kiedy wracam do życia, wracam do świata, kiedy te rekolekcje już mijają, jakby ten głos Boga się ściszał. Jakby już nie chciał ze mną rozmawiać. Albo mówił niewyraźnie. Ale, siostry i bracia, to jest tylko nasze złudzenie. Bóg nigdy nie przestaje do mnie mówić. U Boga nawet nie ma modulacji głosu, że jednego razu będzie mówił głośniej, raz będzie mówił ciszej. On jest miłością i mówi do mnie wyraźnie, komunikując swoją miłość. Jego miłość do mnie się nie zmienia. I to jest kolejna prawda, którą trzeba, żebyśmy sobie uświadomili. Bóg jest miłością doskonałą. Kocha mnie w sposób boski i tak do mnie przemawia, jak miłość, która w sposób doskonały szuka ze mną kontaktu. I cokolwiek zadzieje się w moim życiu, u Niego w relacji do mnie nic się nie zmienia. Także wtedy, kiedy jestem w grzechu, kiedy się gubię, kiedy się zatracam, Bóg nie przestaje być wierny także w mojej niewierności. Ta miłość szuka prawdy też w moim życiu. Pamiętamy i dobrze wiemy także z kateches konferencji wygłaszanych w Radiu Maria, że miłość bez prawdy nie istnieje. Prawda podana przez Jego Słowo, Jego, Boże, Słowo, nawet ta najtrudniejsza, jeśli ja Mu wierzę, ona jest zawsze do podźwignięcia. Prawda, którą podaje mi Jego Słowo, ta prawda zawsze wyzwala, czyni na nowo pięknym, prawdziwie wolnym. I kiedy staję przed Nim poraniony, kiedy otwieram się na Jego Słowo, uwierzę, że On mówi do mnie z miłością, że mówi do mnie stale, codziennie, to właśnie prawda o mnie samym, choćby najtrudniejsza, ale zawsze będzie wyzwalała, zawsze będzie rodziła, odradzała mnie na nowo. Kiedy otwieram Pismo Święte, pamiętajmy, że Bóg spotyka się ze mną w sposób jedyny i niepowtarzalny. Całym sobą staje za tym, co sam do nas mówi. Na dowód tego, że tak jest, posyła swoje słowo, Jezusa Chrystusa. Pamiętamy słowa z Ewangelii Jana. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. A zatem Jezus, słowo wcielone, sam, będąc bez grzechu, wchodzi w mój grzech, aby mnie z tej otchłani grzechu wyprowadzić. To znaczy, że Bóg mówi do mnie bardzo, bardzo osobiście. Mówi całym sobą. Aż po krzyż. Osobiście to znaczy, że jestem dla Niego osobą. Jestem kimś, z kim On chce nawiązać dialog. On jeden najlepiej wie, że ten mój dialog z Nim jest jedyny i niepowtarzalny. Dlatego, że każdego z nas stworzył inaczej. Z drugim człowiekiem ten dialog już będzie inny. Też będzie niepowtarzalny. Każdy z nas ma inne serce, ma inny umysł, ma swój świat uczuć, swoją osobowość, inny temperament. Przypominają się słowa świętego Pawła z listu do Efezjan, który mówi: Bóg wybrał mnie w Jezusie Chrystusie w słowie odwiecznym, osobowym, przed założeniem świata. Co to znaczy? To znaczy, że w słowie Boga jest ukryte moje imię. Bóg pierwszy wypowiedział nade mną swoje imię. I kiedy Bóg mówi do mnie, to zawsze mówi po imieniu, bardzo osobiście. Zawsze mogę usłyszeć w Jego słowach moje imię. Jeszcze jedna prawda, którą trzeba, żebyśmy tutaj przywołali. Bóg do mnie mówi codziennie, w tej konkretnej chwili. A to oznacza, że daje mi słowo na ten moment, na tę konkretną chwilę. Bóg nigdy nie spóźnia się ze swoim słowem. Możemy powiedzieć, że jest zawsze punktualny, ale nie w sensie nawet czasowym, tylko dotyka punktu mojego życia, który tu i teraz, w tej chwili przeżywam. To jest też takie zaproszenie do tego, żeby nauczyć się, czy stale, może inaczej, stale uczyć się, otwierając Pismo Świętego, czytać. My często otwieramy Pismo Święte tak bardzo mechanicznie. Mechanicznie też słuchamy. Odruchowo jesteśmy przy swoich myślach, nie przy Bożych wersetach. Jesteśmy przy swoich pragnieniach, bo mamy swoje myśli, mamy swoje marzenia, mamy swoje widzenie świata. A więc jesteśmy przy swoich pragnieniach, nie przy Jego obietnicach. Jesteśmy przy swoich planach, a nie przy Jego rozwiązaniach. Jesteśmy przy własnych horyzontach myślenia, widzenia, rozumienia, a Jego horyzonty przekraczają to wszystko. Bóg widzi inaczej, widzi dalej, widzi głębiej. On wie najlepiej, co dla nas jest ważne, potrzebne, najlepsze. Jego słowo jest zawsze większe, zdolne odpowiedzieć na każde pytanie naszego życia. Także wtedy, kiedy nam się wydaje, że jest ono wprost trudne do przyjęcia, niewyobrażalne, niezrozumiałe. Przypominamy dzisiejszy poranek Maryję, która przecież nie do końca rozumiała to, co słyszała, to, co mówił do niej anioł. To wydawało się dla niej niewyobrażalne, ale przyjęła z wiarą, zaufała Bogu. Warto zatem zwrócić uwagę na wartość słowa w moim życiu. Uczmy się tego stale. Spróbujmy podjąć wysiłek, aby na tym etapie właśnie, może jako przygotowanie też do tego wielkiego jubileuszu, też odświeżyć naszą relację ze Słowem Bożym. Ponieważ od tego, jaka jest nasza relacja do Słowa, to jak będziemy go słuchać, od tego też będzie zależeć, jak będziemy traktować drugiego człowieka. Jeszcze jedna krótka refleksja. Rozważajmy Słowo Boga i pozwólmy, aby Duch Święty był naszym nauczycielem. Odkryjemy wtedy, że myśli Boga nie są myślami ludzi. Łatwiej nam będzie kontemplować prawdziwego Boga i odczytywać wydarzenia historii naszego życia oczami Boga. Zakosztujmy w pełni tej radości, jaką rodzi prawda. Na tej drodze życia, niełatwej przecież od i niewolnej od różnych trudności, pułapek, cierpienia, czasem będzie nas nachodzić taka pokusa, żeby dla psalmistą powiedzieć: jestem bardzo udręczony. Psalm 119. Ale nie zapominajmy przy tym, żeby dodać razem z nim: Panie, zachowaj mnie przy życiu według Twego słowa. W Twoim ręku jest ciągle moje życie i prawa Twego nie zapominam. Psalm 107 i 109. Ta pełna miłości, obecność Boga przez Jego słowo, to taka lampa, która rozjaśnia mroki strachu i oświetla drogę nawet w najtrudniejszych chwilach. Żywe jest bowiem słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolno osądzić pragnienia i myśli serca. Tak pisze autor listu do Hebrajczyków. Należy zatem poważnie wziąć to wezwanie, aby uznać Słowo Boże za taką broń w duchowej walce, jaką przychodzi nam czasem stoczyć. Bo Słowo Boże jest skuteczne i przynosi owoce, jeśli nauczymy się go słuchać, a z kolei damy mu się też poprowadzić. Katechizm Kościoła Katolickiego podpowiada, co oznacza być posłusznym w wierze. Być posłusznym w wierze, ob audire, oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Boga, który jest samą prawdą. Katechizm Kościoła Katolickiego, numer 144. Siostry i bracia, trzeba, abyśmy w tym trudnym czasie, bardzo niespokojnym czasie, odkryli albo może osiągnęli taką zażyłość z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym, żebyśmy trzymali Biblię w zasięgu ręki, żeby była dla nas, jak uczył papież Benedykt, niczym kompas wskazujący drogę, którą trzeba iść. Czytając ją, nauczymy się też poznawać Chrystusa. Pamiętamy, co mówił święty Hieronim. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. I taką wypróbowaną drogą pogłębienia i zakosztowania Bożego Słowa jest właśnie taka zdolność, umiejętność, jaką nazywamy lectio divina. Ona stanowi naprawdę taką drogę duchową, drogę z prawdziwego zdarzenia, duchową drogę w etapach. Od lectio, która polega na wielokrotnym czytaniu fragmentu Pisma Świętego, po to, żeby wychwycić jego główne elementy, a potem, żeby przejść do tego, co się nazywa meditatio, która jest niczym wewnętrzny postój, przystanek, kiedy dusza zwraca się ku Panu Bogu, starając się zrozumieć to, co Jego Słowo ma dzisiaj do powiedzenia w moim konkretnym życiu i konkretnej sytuacji. A więc lectio, meditatio, a potem następuje oratio, które pozwala nam zatrzymać się na bezpośredniej rozmowie z Panem Bogiem. Aż w końcu dochodzimy do contemplatio, pomagającego nam zachować serce uważne na obecność Chrystusa, którego słowo jest jak lampa, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w naszych sercach. Tak czytamy w drugim liście świętego Piotra. A zatem cztery etapy. Lectio, meditatio, oratio i contemplatio. Taka lektura, studium i medytacja słowa muszą potem prowadzić do życia nacechowanego konkretnym przylgnięciem do Chrystusa, Jego nauczania. Święty Jakub ostrzega, czytamy teraz w tych dniach jego list. Na początku pisze: wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. A zatem, kto słucha Słowa Bożego i stale się do niego odwołuje, opiera swoje życie na trwałym fundamencie. Każdego, kto tych słów moich słucha, mówi Jezus w Ewangelii Mateusza. Każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który swój dom zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, rzuciły się na ten dom, a on nie runął, bo został zbudowany na mocnym fundamencie, na skalę. A więc taki człowiek będzie budował swoje życie na Chrystusie, na Ewangelii, z radością przyjmując Jego Słowo i wcielając je w życie. Może to niech będzie nasz program na czas wielkiego przygotowania do wielkiego jubileuszu, który nas czeka. Jest rzeczą naglącą, aby powstało nowe pokolenie, nie tylko duchownych, ale także świeckich, takich pokoleni apostołów zakorzenionych w Słowie Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów i gotowych szerzyć Ewangelię. Tego żąda od nas Pan. Do tego nawołuje nas Kościół. Ale tego też oczekuje świat, chociaż może on nawet o tym nie wie. Poczujmy się takimi apostołami Słowa. Pozwólmy się temu Słowu prowadzić. I niech Maryja, Matka Słowa, niech będzie dla nas też taką orędowniczką i wspomożycielką. Ona zawsze wiedziała, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za katechezę, za to przypomnienie, uwrażliwienie nas na nowo na słuchanie Słowa Bożego, jak bardzo jest ważne. Ja tutaj zrobiłem sobie parę notatek. Ksiądz biskup gdzieś w pierwszej części katechezy tak mocno zapytał, że boimy się, pytamy, co z Kościołem, co z młodzieżą, co z wiarą, co nas czeka, ale zaraz dał tą jasną receptę, że tyle będzie katechezy, tyle będzie tego ładu, Bożego właśnie ładu w Kościele, ile będzie księży, katechetów, też osób świeckich, mających świadomość tego, że właśnie wiara rodzi się ze słuchania. Także bardzo dziękujemy za to przypomnienie. Rzeczywiście, bo chyba wszyscy mamy w domu Pismo Święte, pewne teksty znamy na pamięć, bo do kościoła też chodzimy, ale właśnie, jak ksiądz biskup powiedział, czy my żyjemy tym słowem, czy ono nas przemienia, czy otwieramy się na to. Drodzy Państwo, za chwilę będziemy odbierać telefony. Ksiądz biskup będzie odpowiadał na pytania. Prosimy też jakieś swoje refleksje. Przypomnę tylko numery telefonu do naszego studia w Toruniu. Dla Polski Północnej to 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. I w telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Mamy jeszcze telefony dla zagranicy. Dwa, przypomnę, 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66 i kierunkowy do Polski ze Stanów Zjednoczonych i Kanady to 011 48 56. Teraz króciutka chwilka muzyki i za chwilę łączymy pierwsze telefony. Tu Radio Maryja, jest godzina 9:05. Mamy katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Gościem naszej audycji jest ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup diecezji świdnickiej, który przed chwilą wygłosił katechezę, która uwrażliwiać ma nas na nowo wysłuchać Słowa Bożego, by po prostu nim żyć. Będziemy odbierać telefony. Księże biskupie, zanim pierwszy telefon podejmiemy, to takie pytanie ode mnie może. Kiedyś pamiętam, czytałem, że papież Jan Paweł II, zapytany, jakie jest takie ulubione zdanie papieża z Biblii, powiedział, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czy ksiądz biskup ma jakieś swoje ulubione słowo, jakiś cytat, jakieś zdanie, taką myśl, która przewodzi ciągle, do której ksiądz wraca?
Tak, za każdym razem myślę, że odkrywamy jakieś nowe słowo, które staje się później słowem życia i ono przez jakiś czas w naszych umysłach, w sercu wybrzmiewa. Pamiętam, że kiedy przygotowywałem obrazek prymicyjny przed laty, to szukałem jakiegoś tekstu, słowa z Pisma Świętego, które by też było takim moim słowem już na kapłaństwo, na moje życie i posługiwanie w Kościele. I pamiętam, że wtedy takie słowo, które bardzo mocno wybrzmiewało, to było słowo świętego Pawła w liście do Koryntian: za łaską Pana jestem tym, czym jestem. Wtedy uświadomiłem sobie, że to jest właśnie to słowo, że to jest łaska Pana Boga i to, co mam, i łaskę wybrania, łaskę życia, to wszystko pochodzi od Niego. A potem, kiedy wiedziałem, że Ojciec Święty chce mnie uczynić biskupem w Kościele, była podobna myśl i podobna metoda. I tak modliłem się też o takie światło i słowo i raz po raz przychodziła scena z Ewangelii Łukasza, kiedy Piotr o nieudanym połowie ryb, zmęczony, zniechęcony, sfrustrowany, też i trochę zagniewany, słucha tego, co mówi Jezus, który w pewnym momencie odwraca się do niego i mówi: wypłyj na głębie, wypłyj na głębie. Piotr wie, że to nie jest pora, by wypływać na połów ryb, ale co mówi? Na Twoje słowo, Panie, zarzucę się Ci. Jakby chce zrzucić odpowiedzialność właśnie na Jezusa. I oczywiście nie zawiódł się. Jest taka niedziela w ciągu roku, kiedy te dwa czytania i świętego Pawła z listu do Koryntian: za łaską Pana jestem tym, czym jestem. I opis tego cudownego połowu ryb, że te czytania są w jedną niedzielę, w tym samym czasie. To jest dla mnie też taki mocny sygnał, jak bardzo jestem, czy otwieram się na to słowo, które Bóg do mnie kieruje, i jak bardzo ono jest ważne w życiu. I żeby naprawdę poddać się Bożemu Słowu, a wtedy znikną i lęki, i niepokoje, powróci nadzieja.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. A więc są ulubione słowa, chociaż każde jest nośne i każde skutecznie działa i przemienia nasze serce. My mamy już telefony, odbieramy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo, prosimy, jesteśmy...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Szczęść Boże, księże biskupie. Te słowa wypowiedziane przez biskupa są przepiękne, dotyczące medytacji Słowa Bożego na każdy dzień. Ja doświadczam od kilkunastu dni czytanie Słowa Bożego codziennie. Jestem po rekolekcjach ignacjańskich. Mam pewne takie uwagi, ponieważ ta modlitwa, rozmowa indywidualna z Bogiem, to jest niepowtarzalna, tak? Stajemy w obecności kogoś, kogo miłujemy, kogo kochamy. Więc tutaj są też takie pewne schematy tej modlitwy, elementy wstępne, czyli to wyciszenie, słuchanie słowa. Najpierw przede wszystkim musi być też modlitwa gorąca o światło Ducha Świętego, tak? Aby te decyzje, nasze zamiary w tej modlitwie służyły tylko do chwały Bożej. I po takiej modlitwie każdej też musi być takie nasze później spostrzeżenie, co nas poruszyło w tej modlitwie. Czyli bardzo ważne jest, w jakimś momencie czytamy Pismo i dotyczy to naszego życia, bo każde słowo skierowane w Piśmie Świętym dotyczy każdego człowieka, tak, z naszego życia. Więc musimy tutaj tę ten element uchwycić, tak? I jest to niesamowite. Ja w tej chwili się przygotowuję do tego Słowa Bożego z dnia na dzień, czyli wieczorem czytam. Jest taka strona, jeżeli ktoś ma możliwość korzystania z internetu, deon.pl, i tam jest na każdy dzień właśnie to słowo. Czytam wieczorem, jeżeli coś mnie tam nie poruszyło, nie rozumiem, zostawiam to słowo i ponownie wracam do niego w następnym dniu, tak? I jest to niesamowite, kiedy Duch Święty otwiera, kiedy nam pokazuje, i ta indywidualna rozmowa z Bogiem dotyczy, tak jak powiedziałam, całego naszego życia, tak? Te elementy, które po prostu zwierzamy się, rozmawiamy, tak jak z przyjacielem, tak? I później musi być też końcowe zakończenie, tak jakby chwila też, tak jak rozmawiamy z przyjacielem, tak? Żeby nie pozostawić tego, tak przeczytałam i nic, tak? Więc to muszą być po prostu też zachowane pewne elementy. I chciałam tylko powiedzieć, że nam brakuje właśnie wielu wiernym, tak? Akurat mówię, ja miałam taką możliwość korzystania z takich rekolekcji Chwała Panu, bo Duch Święty mnie natknął, prowadzi przede wszystkim poprzez pewnego kapłana. Ale w parafiach nie mamy takich właśnie przygotowań, no bo samo czytanie Słowa Bożego nas nie umocni, tak? To muszą być wskazówki, i to odpowiednie wskazówki, żeby to Słowo Boże po prostu nas poruszyło i zmieniało całe nasze życie. Bóg zapłać Władysława z Łodzi za tą konferencję, za to przedstawienie. I cieszę się niezmiernie, że mogłam uczestniczyć, żeby powiedzieć po prostu swoich kilka słów na temat tej rozmowy indywidualnej z Bogiem. Jest to niesamowite przeżycie i codzienne takie nasza rozmowa z Bogiem nas umacnia, a przede wszystkim my tęsknimy za tym Bogiem i codziennie będziemy po prostu tak jakby z tęsknotą czekać, że my możemy po prostu porozmawiać, przedstawić i nasze problemy i to nas dotyka przede wszystkim, tak? Bóg zapłać jeszcze
Bóg
raz.
Zapłać. Dziękujemy Pani bardzo, Panie Władysławo. Pozdrawiamy. Księże biskupie, parę słów.
Bardzo, bardzo dziękuję Pani Władysławie. Rzeczywiście ta modlitwa jest naszą mocą, to czego uczył też zawsze błogosławiony prymas tysiąclecia, jak kardynał Stefan Wyszyński. Modlitwa jest naszą mocą. Jeśli w niej osłabniemy, nie będziemy w stanie ręczyć za jutro naszego powołania. I tak jest. Ja tu chcę też zachęcić do tego, żeby modlić się Słowem Bożym, tym Słowem, które czytamy, które medytujemy. To oracjo, o którym wspomniałem, właśnie ono pozwala nam zatrzymać się na takiej bezpośredniej rozmowie z Panem Bogiem, właśnie po to, żeby ją potem przedłużyć na to kontemplacjo, żeby odkryć, jak Bóg działa w moim życiu. Jeszcze chciałbym, jeżeli mogę, to do modlitwy dopowiedzieć jedno słowo. Czasem spotykam ludzi, którzy powiadają, mało się modlę, ale szukam jakichś nadzwyczajnych warunków do modlitwy. I gdyby miały takie warunki, gdyby były możliwości większe, gdyby było trochę ciszej, tak łatwiej byłoby się modlić, łatwiej byłoby też medytować Słowo Boże i łatwiej byłoby też się zdobyć na jakąś próbę kontemplacji. Chcę powiedzieć, że każdy by tego chciał, ale proszę pamiętać, że tak naprawdę to ta główna przeszkoda, która nam często nie pozwala, że tak powiem, wejść w ten głębiej w tego ducha modlitwy, to tak naprawdę ta przeszkoda jest zawsze w nas samych. To jest świat, który jest w nas, który w nas krzyczy, który usiłuje zagłuszyć wszystkie dobre myśli. To są wszystkie nasze namiętności, pragnienia, to są te wszystkie niespełnione nadzieje, które są w nas. I dlatego to jest też taka sztuka, której trzeba się po prostu stale uczyć. Ale warto. Modlitwa jest naszą mocą.
Mm-hmm. Bardzo dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże. Moje imię Ewa. Przysłuchiwałam się z uwagą słowom, które skierował dzisiaj do słuchaczy ksiądz biskup. I chciałam się podzielić taką refleksją. Właśnie, bo słowo, które było skierowane dzisiaj, kieruje nas do Pisma Świętego. Ja swego czasu, jeszcze jak papieżem był Jan Paweł II, wspaniały człowiek, wspaniały papież, i on skierował do młodzieży w jednym z przemówień takie słowa: nawet gdyby od was nikt niczego nie wymagał, wymagajcie sami od siebie. I to mnie poruszyło i zastanowiłam się, co to znaczy. W kontekście wiary oczywiście. I zrozumiałam, że muszę wrócić do źródła. Źródłem poznania Boga jest Pismo Święte. Podpisuję się dwoma rękoma pod tym. I słowa Hieronima, wypowiedziane ileś wieków temu, są aktualne cały czas. Bo jeśli nie znam Pisma Świętego, nie znam Jezusa. Zacząłem czytać Pismo Święte, skracam, bo pewnie wiele osób chce się wypowiedzieć. Zaczęłam go czytać. I wtedy nie zastanawiałam się nad tym, co, do kogo mówi. Do mnie. Te słowa były skierowane do mnie. I przyszła refleksja, co ja robię, w czym ja uczestniczę, jaka jest moja wiara i co Jezus mówi, w ogóle jakie słowa wypowiada Jezus. Przede wszystkim w Ewangelia. I zrozumiałam, że Jezus mówi do dwóch kategorii ludzi, do uczniów i do świata. I zadam sobie pytanie, co to znaczy być uczniem. No i nastąpił proces nawracania, proces zrozumienia, co to znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa. I czytam dalej. W dalszym zbiorze ksiąg są listy. I mam dzisiaj, i odnoszę podstawowa rzecz, żeby nie było jakieś nieporozumienia odnośnie mojej wypowiedzi. Pierwsze zaczęłam od siebie. I mam takie pytanie do księdza biskupa, bo każdy powinien czytać to w kontekście osobistym. I mam pytanie, bo w jednym z listów, bodajże do Tymoteusza, no nie, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, pisze Paweł odnośnie pozycji biskupa. I dla mnie to było, powiem szczerze, no takie trochę szokujące. Bo on tam takie słowa pisze, że biskup ma być mężem jednej żony. Na tamte czasy to w ogóle było niezrozumiałe, ale teraz w kontekście tego, co dzieje się nawet w kościele niemieckim, no nie możemy od tego uciekać, dlatego że jest internet, no są różne przekazy, one mogą być niewłaściwe, ale oczekiwałabym od właśnie tu osób kierujących kościołem też wypowiedzi w tym temacie, bo tam są zawarte konkretne słowa. Ma być mężem jednej żony, żeby umiał, jeśli będzie dobrze rozporządzał domem, będzie dobrze zarządzał wspólnotą. To w skrócie tam podaję to. Myślę, że ksiądz biskup też te słowa przeczytał. I prosiłabym właśnie w kontekście tego, co się w ogóle dzieje na płaszczyźnie to znaczy osób duchownych w kościele, jak właśnie ksiądz biskup odbiera te słowa, które są skierowane właśnie w liście apostoła do Tymoteusza.
Dziękujemy pani. Dziękujemy, pozdrawiamy. Szczęść Boże. Prosimy księdza biskupie.
Życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Panie Ewach, bardzo serdecznie dziękuję za to słowo. Proszę pamiętać, że Słowo Boże pisane było, jak to mówiąc bardzo tak oględnie, dawno temu, daleko stąd, do ludzi tamtego czasu, do tego, czym żyło tamto pokolenie, do ich mentalności, ich kultury, wyrobienia duchowego. Dosłowne przeniesienie tego na dzisiejsze warunki jest niezwykle trudne, ale proszę pamiętać, i tutaj chcę też podzielić się takim osobistym też doświadczeniem słuchania czy czytania Bożego Słowa. Żyjemy w innym czasie. Cenimy sobie niezwykle wartość celibatu, czystości. To, że jestem człowiekiem wolnym w sensie bezżenności, to jest dla mnie powód do tego, żeby być, jak mówi święty Paweł, wszystkim dla wszystkich. Całym sobą być dla wszystkich. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy wybuchła wojna w latach 80., pod koniec 80. lat, wojna
o Falklandy. I pamiętam, że razem z moim kolegą ze szkoły średniej, który potem został pastorem ewangelickim, zawsze był w kościele ewangelickim, ale bardzo się przyjaźniliśmy w okresie szkoły średniej. Często przywoził mi od swojego ojca, który był też pastorem wspólnoty, śpiewniki, takie śpiewniki pieśni, które się śpiewało w różnych, czas różnych wydarzeń. Pamiętam, że wsłuchiwaliśmy się w informacje, które płynęły ze świata, że razem z żołnierzami pojechali ich kapelani, czyli księża, duszpasterze polowi, którzy razem z nimi będą tam na froncie, na wojnie. I pamiętam, że on tak spojrzał na mnie, już byłem księdzem, on był właśnie tym przedstawicielem tej wspólnoty luterańskiej i mówi do mnie: zobacz, dzisiaj gdyby była taka sytuacja u nas, jakże łatwiej, o wiele łatwiej byłoby tobie zostawić wszystko i pojechać tam z żołnierzami, żeby im towarzyszyć, żeby z nimi być. Co chcę przez to powiedzieć? Że celibat, bezżenność, ale słowo rozumiane o wiele szerzej, jako czystość, to jest coś, co pozwala być bardzo wolnym i bardzo dyspozycyjnym dla wielu. Dlatego cenimy sobie tę taką dyspozycyjność i tę łaskę. A co do czytania Słowa Bożego, czytania z uwagą, na pewno to jest trudna sztuka słuchania, ale też i trudna sztuka czytania słowa. Ilekroć otwierałem Pismo Święte, jestem biskupem, codziennie przepowiadam, codziennie wychodzę ze słowem do ludzi. I codziennie też stawiam pytanie, co mówi do mnie, co ja mam powiedzieć tym ludziom, ale tak naprawdę to, co Bóg mówi do mnie w tym czasie, w tym miejscu, teraz. I przyznam się, że nierzadko doznaję takiego zawstydzenia, kiedy uświadamiam sobie, że stawiam pytanie, co mam tym ludziom powiedzieć. Duchu Święty, pokaż, wskaż, podpowiedz. A tymczasem z tych kartek Pisma Świętego wychyla się taki palec i człowiek słyszy, czuje, to słowo jest dla ciebie. To ty masz w pierwszej kolejności się nawracać. To ty w pierwszej kolejności masz być moim uczniem. To ty w pierwszej kolejności masz uwierzyć w to słowo. I wiele razy przeżywam takie przed samym sobą zawstydzenie. Ale to jest też piękne, dlatego że pomaga żyć, czytać siebie właśnie w świetle Bożego Słowa. To jeszcze raz potwierdza, że słowo jest jak miecz obosieczny. Tnie w obie strony. I dlatego chcielibyśmy też z wiarą wsłuchiwać się w słowo i stawiać pytanie, co Bóg mówi do mnie. Nie co mówi do moich znajomych, do moich przyjaciół, do mojego proboszcza. Tylko co mówi do mnie w tym konkretnym czasie.
Księże biskupie, mamy jeszcze 6 minut. Myślę, że jeszcze 2 telefony możemy podjąć, możemy odebrać. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam księdza biskupa. Ja dzwonię, moje imię Bogusław. Dzwonię z Sokołowa Podlaskiego i chciałem się właśnie podzielić właśnie taką swoją refleksją. Chciałem od razu zaznaczyć, że byłem oddalony od kościoła przez 13 lat. No i później jak wróciłem do kościoła poprzez rozum, poprzez wydarzenie zbawcze, bo Pan Bóg mnie doświadczył i gdzie się przekonałem, że on istnieje i wtedy musiałem po prostu jakoś sobie z tym problemem poradzić. I całe szczęście, że miałem dobrego przewodnika, księdza proboszcza Sobychowicza, Jana Sobychowicza, w tej chwili nie żyje, za niego się modlę, który mi właśnie poradził, żebym czytał Pismo Święte. Ale jak przeczytałem początek Księgi Rodzaju, że Bóg stworzył z gliny i tę całą tą historię, to mi się to wydawało w ogóle nierealne, że to co Wobec tego zwróciłem się do niego i on mi mówi, że ja mam złe pojęcie odnośnie tych światopoglądu, że mam słabe pojęcie odnośnie życia, śmierci, miłości i radził mi, żebym się właśnie z tym zapoznał poprzez katechizm i głównie poprzez katechizm. No i ja to zrobiłem. To kosztowało łącznie z żoną. 4 lata nas to kosztowało, takie właśnie przewartościowanie tego światopoglądu. No i później właśnie pojawiła się właśnie modlitwa do Ducha Świętego, do tego tajemniczego płomienia, żeby on był z tym w całych wszystkich moich sytuacjach. I właśnie tutaj też mądre kierownictwo też i księdza Sobychowicza, który mi radził, żebym dobrze usłyszał Słowo Boże. Jak go źle usłyszę, to żebym sobie to odczytał nawet parę razy. Ja to robiłem i później, żeby to przyjąć do swojego serca, ale do swojego, bo są te 3 płaszczyzny, umysł, uczucie i wola, i przede wszystkim do umysłu, i żeby uruchomić wolę, a uczucie zostawić na samym końcu. No i jeżeli ja zacząłem to praktykować, to się zorientowałem, że to słowo działa po prostu we mnie. Jak czegoś nie rozumiałem, to rzeczywiście sięgałem do katechizmu Kościoła katolickiego i sobie to wyjaśniałem. No i później starałem się to słowo wprowadzić w życie, co było niełatwe, ale usiłowałem. No i takim 5. punktem, który wprowadził mnie właśnie ksiądz kardynał Sarach, który zalecał milczenie po usłyszeniu Słowa Bożego. I to milczenie ma widzę kapitalne znaczenie właśnie w zrozumieniu i przyjęciu właśnie tego do mojego serca. Także dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać, Panie Bogosławie. To może Pan przejdzie już na odbiór, dobrze? Dziękujemy bardzo. Księże biskupie, to już był chyba ostatni telefon. Prosimy o komentarz do tego słowa i jakieś podsumowanie całej naszej katechezy.
Bardzo dziękuję panu Bogusławowi. Proszę pamiętać, że czytanie Pisma Świętego, słuchanie też Słowa Bożego, to jest sztuka, której się po prostu trzeba stale uczyć. Nie czytać Pisma Świętego na własną rękę. Co ja czuję, co myślę, co podejrzewam, jak ja to w tym momencie widzę. Warto jest tak dużo dzisiaj różnych komentarzy i pomocy, które pozwalają nam to słowo odczytać we właściwym świetle, we właściwej perspektywie, we właściwym kontekście. To po pierwsze. Po drugie, zachęcam też, żeby zacząć czytanie Pisma Świętego od łatwiejszych tekstów. Myślę o Ewangeliach. Ewangelia to jest taka właściwie droga ucznia. Jak się czyta Ewangelię, to można tam na tych różnych etapach spotykania się z Jezusem, wejść do grona uczniów i poczuć się w tym gronie, odnajdując siebie, swoje sprawy, swoje problemy. I to są takie etapy formowania się wiary ucznia. Zacząłbym od świętego Marka, od początków czytania Ewangelii, powołania uczniów, potem Ewangelia Mateusza. Pamiętajmy, że to jest Ewangelia skierowana do tych, którzy dopiero co przyjęli Jezusa do swojego serca. Jezus, który kilkakrotnie właśnie w tej Ewangelii zwraca uwagę na problem małej wiary. A więc Marek, potem Mateusz. Potem jest kolejny etap, Ewangelia Łukasza, gdzie jest formacja tych, którzy już mają ewangelizować pogański świat, czyli ukazywać Boga w świecie, który próbuje żyć tak, jakby Pana Boga nie było. U świętego Łukasza w Ewangelii uczeń pyta, gdzie jest Jezus w trudnych chwilach. I wreszcie Ewangelia Jana, wcale nie taka łatwa, ale tak jak to zostało powiedziane, bardzo wymagająca. Nawet gdyby inni nie wymagali, to ta Ewangelia jest bardzo, bardzo wymagająca. Ona jest adresowana przede wszystkim do ucznia, który wykazuje się już pewną dojrzałością w wierze. Jan pisze Ewangelię z zamiarem, żeby uczeń nie tylko był odważnym świadkiem Jezusa, zmartwychwstałego Pana w świecie, ale był również mistykiem. Mistykiem. Kontemplacja. Niektórzy myślą, jak słyszą słowo mistyka czy kontemplacja, to czasem mówią, może to jest jakieś, nie wiem, bujanie w obłokach. Tymczasem człowiek kontemplacji to jest człowiek, który ma w sobie, mocno chodzi po ziemi, ma w sobie przekonanie, że wszystkim kieruje Bóg. To jest też takie moje podsumowanie. Serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję za te wszystkie słowa i też pytania. I życzę, żeby dać się poprowadzić Bożemu Słowu. Niech ono nas przemienia, niech ono nas czyta, niech pomaga nam się nawracać. I pamiętajmy, że słowo przyjęte z wiarą sprawia, że człowiek ma więcej pokoju, więcej radości, więcej nadziei, uśmiecha się do siebie, uśmiecha się do świata i jest takim światełkiem, które budzi czasem niepokój sumienia. Kim on jest? Że w nim jest tyle pokoju i tyle radości. A my jesteśmy po prostu Jezusowi. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi. Ja już na sam zupełnie koniec tylko przypomnę to słowo, które ksiądz biskup w katechezie powiedział, że Bóg stale do nas mówi, codziennie. Nie modeluje głosu, ale mówi do nas z miłością. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za przeprowadzenie katechezy, za też rozmowy po katechezie, wszystkim słuchaczom za udział w katechezie, za telefony. Życzymy księdzu biskupowi dużo dobrego zdrowia, a przede wszystkim łaski Bożej do prowadzenia diecezji świdnickiej. I na koniec poprosimy księdza biskupa oczywiście o błogosławieństwo dla całej rodziny Radia Maryja.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Bóg zapłać.
Panem Bogiem. Panem dziękuję Bogiem.
Bóg zapłać. Wysłuchaliśmy katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Naszym gościem był ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup diecezji świdnickiej, który przeprowadził katechezę, a także poprowadził rozmowy po katechezie, a mówiliśmy o tym, aby być ciągle wrażliwym na piękne, mądre Boże Słowo.